A już teraz najważniejsze fakty w samo południe, które przedstawi Bogdan Zalewski.
Tajny współpracownik ALEK to Aleksander Kwaśniewski. IPN o współpracy eksprezydenta z PRL-owską Służbą Bezpieczeństwa. Do publikacji dotarł dziennikarz RMF FM. Policjanci protestują przed kancelarią premiera i jednocześnie sami ochraniają swój protest. Za chwilę relacja z miejsca. Ewa Kopacz odrzuca w Brukseli kompromisową szwedzką propozycję zdrowotną. Dowiedziała się nasza korespondentka. Aleksander Kwaśniewski był tajnym współpracownikiem o kryptonimie Alek. Zarejestrowano go w czerwcu 1983 i wykreślono z ewidencji we wrześniu 1989 roku. Taka jest podstawowa teza długo oczekiwanego wydawnictwa IPN poświęconego byłemu prezydentowi. Do tej publikacji dotarł Konrad Piasecki. Konradzie, czy historykom Instytutu udało się zdobyć twarde dowody tej współpracy?
No, w archiwach IPN nie natrafiono na dokument tekstowy, który w absolutnie jednoznaczny sposób określiłby co łączyło Kwaśniewskiego ze Służbą Bezpieczeństwa. Nie ma zobowiązania do współpracy, nie ma własnoręcznych czy choćby spisywanych donosów. 74-stronicowy tekst napisany przez współautora głośnej książki o Lechu Wałęsie Piotra Gontarczyka oparty jest przede wszystkim na tzw. dziennikach koordynacyjnych, w których Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, synowi Zdzisława, przypisano numer rejestrowy. Ten sam numer figuruje przy kryptonimie tajnego współpracownika Alka. Silną poszlaką tej współpracy jest wedle jej autora fakt, że w zupełnie innej sprawie operacyjnej SB napisała, że TW o tym numerze rejestrowym mieszka na ulicy Polinezyjskiej. Właśnie tam w tym czasie mieszkał ówczesny redaktor naczelny ITD. Gontarczyk pisze, że teczki Alka zostały, podobnie jak wszystkie inne teczki dziennikarzy z tych lat, zniszczone. Stąd mało prawdopodobne jest pojawienie się kolejnych istotnych dokumentów tej sprawy. Jego zdaniem wokół współpracy Kwaśniewskiego z SB pozostanie wiele fundamentalnych znaków zapytania, nie przekreślających jednak tego podstawowego twierdzenia, że były prezydent został zarejestrowany i że nie była to rejestracja fikcyjna.
Kilka tysięcy policjantów protestuje przed kancelarią premiera. Związkowcy domagają się wypłaty zaległych świadczeń socjalnych. A protest obserwuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
Mamy tu niecodzienny obrazek, biorąc pod uwagę fakt, że przed siedzibę premiera ma dotrzeć ponad 4 tysiące niezadowolonych związkowców. Dziś rządowego gmachu nie otaczają żadne barierki, nie ma policyjnych oddziałów prewencji, nawet radiowozów jak na lekarstwo.
Takie są uzgodnienia, iż sami będziemy zabezpieczać własnymi siłami naszą manifestację.
Jeżeli byłoby ostro, nie dojdzie do żadnych starć z tymi, którzy są dziś na służbie.
Ale kto się ma z kim bić? Przecież tutaj nie chodzi o bójkę, chodzi o pokazanie niezadowolenia, chodzi o przedstawienie problemu.
Mówił mi szef policyjnych związków Antoni Duda, a według niego zaległości Skarbu Państwa wobec funkcjonariuszy z tytułu dodatków socjalnych i odpraw emerytalnych wynoszą na dziś prawie 200 milionów złotych.
Ewa Kopacz odrzuca w Brukseli kompromisową szwedzką propozycję zdrowotną. Szwecja, przewodnicząca Unii w tym półroczu, zaoferowała łagodniejszą wersję dyrektywy Pacjent bez granic. Szwedzi chcieli zezwolić, aby każdy kraj sam mógł decydować, w jaki sposób udostępnia obcokrajowcom swoje usługi medyczne. Polska mogłaby na przykład wyłączyć ze wspólnego rynku kliniki, które nie mają podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kopacz oceniła jednak ten kompromis jako niedostateczny. Stwierdziła, że chce bronić pacjentów mniej mobilnych i mniej zamożnych. Podkreślała też, że dba o suwerenność polskiej opieki zdrowotnej. Te wypowiedzi minister zdrowia podała nam przed chwilą nasza korespondentka. Już dziś w Brukseli głosowani nad dyrektywą Pacjent bez granic. Podobne krytyczne na jej temat zdanie ma oprócz Polski m.in. Hiszpania. Po kolejnym burzliwym głosowaniu Andrzej Czuma pozostanie szefem Sejmowej Komisji do Spraw Nacisków. Opozycja twierdzi, że to skandal. Kamila Biedrzycka jest z Głachuna Wiejskiej. Kamila, dzień dobry. Opozycyjni posłowie zarzucają politykowi Platformy, że pełnił obowiązki prokuratora generalnego, a więc nadzorował pracę wszystkich prokuratorów w kraju, w tym i tych, którzy zajmowali się sprawami badanymi przez Komisję Śledczą. To jest logiczne. Ale nie były to jedyne argumenty.
Oj nie, to tylko rozgrzewka. Dalej było już tylko gorzej.
Pan Andrzej Czuma trzyma się stołka i tego 1200 zł, no w sposób naprawdę żenujący.
Grzmiał Arkadiusz Mularczyk z PiSu, któremu w rezultacie odebrano głos. Później mikrofon przejęła jego partyjna koleżanka Marzena Wróbel.
Bo wy się z nami bawicie w kotka i myszkę.
Nie wiem, kto jest tą myszką, a kto kotem.
Odpowiedział poseł Leszek Deptuła z PSL-u. Kolejny obrazek z komisji znamy aż za dobrze.
Nie sądzi pan, że pan nie ma świadomości, ale ja pani nie przerywam.
Ostatecznie porządek postanowił przywrócić posłanka Wróbel.
To jest panowie Sejm.
To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał. Z Sejmu właśnie. właśnie, który dziś znów bardziej przypomina cyrk niż Sejm Kamila Biedrzycka.
Bo to polityka po amerykańsku. Jeszcze rok temu zapowiadał pokój, dziś zwiększa kontyngent. Barack Obama ma ogłosić wieczorem, że wyśle kolejne tysiące żołnierzy na wojnę z talibami. Nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski pytał Amerykanów, co sądzą o tym pomyśle prezydenta.
Nasi chłopcy powinni być w domu, a nie na wojnie, usłyszałem. Ten mężczyzna krytykuje amerykańskich dowódców. Rodziny w Ameryce i na świecie tracą swoje dzieci bez powodu. Uważam, że powinni się wycofać i wrócić niebawem do domu. Gorzkie słowa płyną też pod adresem Baracka Obamy. Ludzie są zawiedzeni, obiecywał pokój, a zwiększa kontyngent. Niezależnie od ilości, zrani to nas wszystkich. Nie lubię wojny, naprawdę, nie lubię polityki, ale takie rzeczy dzieją się w tym kraju. Tracimy ludzi i to jest skutek tego, w co jesteśmy zaangażowani. Dlatego niemal pewne jest to, że ta decyzja odbije się na sondażach popularności amerykańskiego prezydenta.
Czas na fakty ekonomiczne. Krzysztof Berenda. Krzysztofie, jakie są najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji?
To prognozy urzędników Ministerstwa Finansów. Według nich w listopadzie ceny w centrach handlowych, osiedlowych sklepikach i na stacjach benzynowych wzrosły średnio o 3,3%. To znaczy, że inflacja nieoczekiwanie rośnie. Miesiąc wcześniej wynosiła tylko 3,1%. Od północy w całej Unii Europejskiej obowiązuje traktat lizboński. W Brukseli jest Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są gospodarcze skutki wprowadzenia traktatu?
Te najważniejsze dla nas to bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli Rosja odetnie nam dostawy gazu, wszystkie unijne kraje będą miały obowiązek udzielenia nam szybkiej pomocy. Traktat ułatwia także przyciąganie zagranicznych inwestorów z Unii. Teraz będą oni mogli łatwiej inwestować swoje pieniądze nad Wisłą. Trudniej będzie za to rządową pomoc dla stoczni czy fabryk samochodów. Wszystko w imię wolnego rynku. Traktat wprowadza także ustawową równość płci i wyznań. To znaczy, że osoby zajmujące porównywalne stanowiska będą musiały zarabiać tyle samo.
A w całej Unii Europejskiej niestety rośnie bezrobocie. W październiku wyniosło 9,3%. W najgorszej sytuacji są Łotwa i Estonia, gdzie bezrobocie osiągnęło 20%. Polska jest w środku stawki. W faktach ekonomicznych zajrzymy teraz na warszawską giełdę. Tam dobre nastroje. Indeks WIG20 zyskuje 1,5%. Waluty za to tanieją. Frank szwajcarski i dolar kosztują teraz po 2,73 zł, a euro 4,12 zł. Jeśli ktoś się martwi o kondycję polskiego budżetu, niech lepiej spojrzy na sytuację na Węgrzech. Rząd w Budapeszcie przyjął budżet na przyszły rok. Zadłużenie państwa ma wynieść aż 80% wartości całej tamtejszej gospodarki. W efekcie Węgrzy muszą na razie pożegnać się z przyjęciem euro.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.